środku dnia.
16-letni kierowca spowodował śmiertelny wypadek na trasie katowickiej w Poznaniu. Z bardzo dużą prędkością wjechał w tył taksówki stojącej w zatoce. Obydwaj kierowcy zginęli na miejscu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Już wczoraj było wiadomo, że licznik Audi zatrzymał się na liczbie 220 km na godzinę. Czy z taką prędkością jechało auto? Oczywiście zbada to biegły. Kierowca Audi nie miał uprawnień, jechał autem ojca. W naszym studiu rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy i pana redaktora.
Przyznam się szczerze, że kiedy wczoraj czytałem te wszystkie informacje związane z tym wypadkiem, one tak powoli spływały, było wiadomo od rana tylko, że jest wypadek, później, że śmiertelny, dwie osoby zginęły, później, że kierowca jechał z tak dużą prędkością. To kiedy się zapoznałem z tym wszystkimi, przynajmniej na razie to, co wiadomo, to jakaś ta bezsilność nas ogarnia w tym momencie. Ludzie różne rzeczy w komentarzach oczywiście piszą. Kiedy wejdzie się w przeglądarkę, proszę państwa, i się wpisze Poznań, to jako pierwsze podpowiedź wyskakuje Poznań wypadek. Czyli generalnie w mediach ogólnopolskich informacja bardzo mocno zaistniała. No ale o ile w przypadku, kiedy kierowca, na przykład sprawca, przeżyje i można tutaj debatować, o tyle tutaj jesteśmy totalnie bezsilni. Właściwie sprawca wykonał na sobie, możemy powiedzieć, wyrok. Niestety zabił także zupełnie niewinną osobę. No i jest pytanie, czy my w takiej sytuacji możemy cokolwiek zrobić na przyszłość? Czy można jakiekolwiek wnioski wyciągnąć z tak strasznej tragedii?
No jest to bardzo trudne pytanie i sformułowanie jakiejś krótkiej, jednoznacznej odpowiedzi jest niemniej skomplikowane. Oczywiście analizując te informacje, które już dzisiaj mamy, a więc, że do tego wypadku doszło o 3:30 w nocy, w środku nocy, że tym samochodem jechał 16-latek, że auto najprawdopodobniej zabrał ojcu bez jego wiedzy i zgody, bo to będziemy oczywiście w trakcie śledztwa prokuratorskiego potwierdzać jeszcze, ale już takie wstępne informacje mamy. Więc od razu się pojawia pytanie, co się takiego wydarzyło, że ten młody chłopak z tak ogromną prędkością samochodem ojca w ogóle jechał tą drogą. Więc na pewno także w śledztwie będziemy starali się odnaleźć odpowiedzi, znaleźć odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Natomiast no, na tak zadane przez pana pytanie ja nie odnajduję odpowiedzi. Co możemy zrobić, żeby to się w przyszłości już nie wydarzyło? Nie wiem, powiem szczerze, bo to jest kwestia, która jest zakorzeniona prawdopodobnie w głowach różnych ludzi, którzy siadając za kierownicę czynią tak, a nie inaczej, bym tak to określił. Nie chcę tutaj formułować zbyt daleko idących jakichś tez, natomiast z całą pewnością zarówno prokuratura, jak i też policjanci, którzy przy tej sprawie pracują i będą pracować, będą musieli również wyjaśnić, sprawdzić, czy pozyskać informacje o pewnych okolicznościach dotyczących być może wcześniejszych wydarzeń, które mogły mieć wpływ na decyzję tego chłopaka, że biorę auto ojca i jadę do Poznania.
Czyli ktoś ewentualnie mógł mieć wpływ na to, że on pod wpływem jakichś emocji
ktoś
to zrobił,
lub coś.
Ale oczywiście
taki wpływ mogło mieć również jakieś wydarzenie, które się stało, które się wydarzyło w jego życiu. Być może, ale będziemy to dokładnie sprawdzać i wyjaśniać.
No i teraz pytanie oczywiście, czy on był pod wpływem narkotyków, jakichś innych środków psychotropowych, alkoholu. To też się wydaje drugorzędne w momencie, kiedy wiemy, że
ale
i tak
to jest
już
standardowa procedura
zmieni.
W sytuacji wypadku śmiertelnego, że są pobierane próbki do badań i takie badania będą zlecone.
To teraz jeszcze po kolei. Co my wiemy o tym wypadku? Wiemy, że to zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu stacji, która jest naprzeciwko tego przystanku, w który on wjechał. Co my wiemy w tej chwili? Czy jakieś ślady hamowania wcześniej? Czy jego wyrzuciło gdzieś na przykład z tego wiaduktu nad Starym Żegrzem? Czy tam coś było widać wcześniej na drodze?
Oprócz tego nagrania, o którym pan wspomniał, takich materiałów jest więcej. One mogą pomóc biegłym, którzy będą odtwarzać przebieg tego wypadku na podstawie zarówno tych nagrań, jak i także śladów, które zostały zabezpieczone, opisane i sfotografowane na miejscu tego wypadku. Z całą pewnością na jednym z nagrań widać taki moment, kiedy jadący ulicą Krzywoustego w kierunku Ronda Rataje samochód, wydaje się, że jadący z taką normalną prędkością wywiązującą na tym odcinku, to jest około 70-80 km na godzinę, jest wyprzedzany przez inny samochód, który jedzie w mojej cenie trzykrotnie szybciej. To nagranie dostępne, więc każdy może zobaczyć w internecie, jak to wyglądało. Sam moment tego zdarzenia, jak wspomniał pan, jest również zarejestrowany przez kamery monitoringu. Te nagrania wskazują, że w tej zatoce autobusowej po drugiej stronie ulicy Krzywoustego, więc na kierunku do centrum, jakby do centrum Poznania, w zatoce stoi zaparkowany samochód, ma włączone światła awaryjne i nie porusza się. I nagle w pewnym momencie pojawia się to rozpędzone auto z ogromną prędkością. To jest ułamek sekundy. Na tych nagraniach widać, że to auto się pojawi i następuje po prostu potężne uderzenie, rozbłysk światła. Widać na tym nagraniu, że ta Skoda jest niemalże wystrzelona jak gdyby siłą uderzenia z tej zatoki na kilkadziesiąt metrów do przodu. No chwilę potem już pojawiają się tam ludzie, pojawiają się świadkowie postronni tak naprawdę, nie bezpośredni, którzy dzwonią na służby ratunkowe, przyjeżdżają karetki pogotowia, straż pożarna, policja, no i zaczyna się już nasze działanie tam na miejscu. Ten kierowca z tego Audi, ten młody chłopak, 16-latek, był reanimowany przez dość długi czas przez ratowników. Nie udało się niestety jego życia uratować, natomiast no, kierowca, ten 21-latek, kierowca taksówki, zginął na miejscu.
No, możemy tylko przypuszczać, że miał przerwę w pracy, bo jeździł taksówką pewnie. No i
to również będziemy ustalać, czy miał akurat przerwę, czy czekał być może na jakiegoś klienta, czy jakieś były inne powody. No, będziemy starali się to również ustalić, odtworzyć. Natomiast no, dla samej oceny tego zdarzenia, no, ta sytuacja nie będzie miała znaczenia. Mogło dojść na przykład do awarii jego samochodu, więc tutaj to są rzeczy, które będą ustalone w trakcie naszego dochodzenia, w trakcie naszego śledztwa, ale one jakby dla samego wypadku, dla samego zdarzenia, dla określenia jego przebiegu nie są aż tak istotne.
No i ostatnie pytanie, zanim odbiorę od państwa jeszcze telefony. Dlaczego on akurat trafił w tą Skodę? Bo tak obiektywnie rzecz biorąc, musiał to zrobić chyba intencjonalnie, dlatego że no jadąc trzypasmową drogą, naprawdę szeroko, wjechać akurat w samochód, który stoi na poboczu, no to trzeba chcieć chyba, bo to nie jest tak, że przypadkowo...
Na to pytanie na pewno będą starali się udzielić odpowiedzi biegli, którzy będą powołani, którzy dokładnie, jak wspomniałem już wcześniej, odtworzą przebieg tego zdarzenia, odtworzą trasę przejazdu tego Audi, będą analizować na pewno zabezpieczone przez policjantów ślady, które znajdowały się na jezdni, i to pozwoli udzielić odpowiedzi na to pytanie, jak to się stało, że to Audi uderzyło w tą zaparkowaną w zatoce Skodę.
I to 220 na liczniku, które się zatrzymało.
Prędkość z całą pewnością była bardzo duża, co widać na nagraniach, o których już mówiliśmy. Również taki wniosek wysnuli policjanci, którzy byli na miejscu tego wypadku, którzy na co dzień zajmują się dokumentowaniem wypadków drogowych i mówili już tego wczorajszego poranka, że uszkodzenia obu samochodów są po prostu ogromne, więc to już było kolejne świadectwo tej dużej prędkości. No i ta wskazówka prędkościomierza, która zatrzymała się przy liczbie 220, może świadczyć także o tym, ponieważ no, mechanizm zatrzymania się tej wskazówki jest taki, że mechanizm napędowy prędkościomierza znajduje się w skrzyni biegu, więc w momencie, kiedy skrzynia biegów i mechanizm napędowy zostaje uszkodzony, zniszczony, zablokowany, no to w tym samym momencie ta wskazówka zatrzymuje się na tym prędkościomierzu. My to też wiemy z praktyki z innych wypadków i to również ten fakt zostaje odnotowany w dokumentach i on również pozwala biegłym również analizować ten dodatkowy element do określania prędkości.
chociaż wiele osób jakby, no, mówi, że to nie jest dowód, prawda, że to było 220 na godzinę, jak czytamy w komentarzach.
Ja szanuję sobie komentarze internautów, ale raczej polegam tutaj na doświadczeniu biegłych sądowych.
I tak biegły to będzie musiał ująć się w swojej opinii. 61 865 4654. Proszę Państwa, no pytanie, czy jesteśmy w stanie zapobiec takim sytuacjom, czy w ogóle da się zbudować takie społeczeństwo, taką infrastrukturę drogową, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Chociaż oczywiście od razu mówię, że niezwykle rzadko takie zdarzenia mają miejsce, ale jednak niestety się zdarzają. Panie Andrzeju, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Tak, powiem szczerze, że od samego rana wiedziałem, że ten temat będzie poruszany u was. No niestety powiem, tak? Moje zdanie jest takie, że no wina moim zdaniem jest rodziców tego chłopca, który jechał tym samochodem, dlatego że no co 16-latek robił o godzinie 3 w nocy w samochodzie w centrum Poznania, no tak? No przecież takich rzeczy robić...
Panie Andrzeju, jak się ma 16 lat, to człowiek już jest tak na granicy trochę, tak mi się wydaje, tej kurateli rodzicielskiej i własnego już...
No ja rozumiem, ale ja też miałem kiedyś 16 lat i robiłem różne szalone rzeczy, no ale mi do głowy nie przyszło. No chociaż wtedy tam moi rodzice mieli Warszawę, więc do 200 bym się nie rozpędził, tak. ale mówię... tragedia. No i moim zdaniem w ogóle nie powinniście tego tematu poruszać na antenie, dlatego że no ci rodzice tego chłopca jednego, no i drugiego też młodego człowieka, no przecież no kurczę, jak tego słuchają i komentarze jakichkolwiek, no to serce im się kroi. Nie wyobrażam sobie tego po prostu. Mówię, apel do wszystkich, kurczę, rodziców, żeby jeżeli dziecko ma jakieś, no, chce rozładować sobie tą adrenalinę, tak, jakoś poczuć te emocje, to niech robi to w jakiś sposób kontrolowany. Ja mam wnuka, który no, koniecznie chce być kierowcą Formuły 1, tak? No to go zapisałem na treningi, na go-karty i tam mu się... Podejrzewam, nic nie stanie, tak?
No, czyli ta audycja jest jednak potrzebna.
I on kontroluje te swoje tam emocje, jeździ kurczę pod tym. A ten wypadek, no mówię, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, kurczę, żeby no, dzieciak jechał, kurczę, w centrum Poznania autem i to jeszcze, to nie... No i to nie może być jakiś ktoś ubogi, no bo Audi A6, no rozumiem, nie?
Panie Andrzej, to było dosyć już wiekowe Audi, zdaje się, także 20-letnie, więc już to chyba nie trzeba wcale dużo już
pieniędzy. No ale pomijając, już kurczę, no przecież trzeba, no takich młodych ludzi, a jeżeli on miał jakieś problemy być może, tak jak mówił pan tam inspektor, czy tam tak. Nie... No to właśnie od tego są rodzice, żeby to jakoś kontrolować i skierować gdzieś gościa na jakieś tam...
Panie Andrzeju, no bardzo dziękuję za ten telefon.
O to chodzi, nam się głos łamie.
Chyba wszystkim się głos zjeży na głowie. Panie Andrzeju, dziękuję i witam pana Pawła, Radio Poznań, dzień dobry.
Dobry. No jak zwykle w takich sytuacjach wielka tragedia dla rodziców tego chłopaczka 16-letniego. Dla bliskich tego... taksówkarza, który zginął, no ale niestety młodzież dzisiaj ma coś takiego w sobie, że nie wiem, wsiadają właśnie bez pozwolenia do samochodu, bez żadnego przeszkolenia, bez żadnych uprawnień na hulajnogi i włącza się po prostu bezmyślność, a wyłącza się zdrowy rozsądek. Sam mam 3 synów, również zdawali prawo jazdy, pierwsze jazdy to zawsze z nimi jechałem, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ale no tutaj 16 lat, no co, no wziął kluczyki, rodzice spali, no i to, to nie jest ich wina, tak? No bo co mają zrobić? Przyjmować sobie kluczyki do nadgarstka, no bo też tak troszeczkę nie za bardzo. Ale no oni już są ukarani i to mocno, tak? Ale no nie wiem, no może faktycznie gdzieś, nie wiem, edukować, jeszcze raz edukować, bo no przecież no to co się dzieje na drogach, to jest tragedia. No a przypuszczam, tak jak tutaj pan Borowiak mówił, że gdzieś tam pędził jakiś samochód, może umówili się z kumplami. Długa, prosta, sprawdzimy, co umiemy, tak?
No i opowiadanie, że panie Pawle, od razu tutaj prostujemy. Wiemy, że to, że to był raczej taki
ten kierowca, który
rajd
był wyprzedzany przez to Audi, jest nam znany. To był zupełnie przypadkowy człowiek. On zatrzymał się chwilę później, kiedy doszło do tego wypadku. Był pierwszą osobą, która informowała służby o tym wypadku i on no, kompletnie jakby nie znał się z tym. Nie ma tutaj żadnego związku.
Dziękuję bardzo, panie Pawle. 61 8 654 654. Pani Aniu, dzień dobry.
Dzień dobry. A propos tego, co pan Andrzej mówił, to że rodzice powinni zauważyć. Ja pamiętam taką audycję o tych szpitalach psychiatrycznych, oddziałach dla dzieci, gdzie dzwonił właśnie jeden z rodziców, któryś pan tata, i mówił, że szkoła nie powiadomiła rodziców, rodzice nie byli w stanie nic zauważyć, dopiero tam po pewnym czasie. Także to co pan Andrzej tutaj mówi, to nie zawsze jest takie oczywiste i jasne, i że to tak da się jakieś problemy zauważyć. Nie zawsze pewnie tak jak my sobie to wyobrażamy, nie zawsze tak się da. Myślę, że jeszcze co mi się nasunęło, to co jeszcze chciałam powiedzieć, że prawie dokładnie 4 lata temu był ten wypadek na Grunwaldzkiej, kiedy zginął kierowca na miejscu, 21 lat i 4 dzieciaków chyba też tam 17-18 lat. I myślę, że z takim czymś się nic nie zrobi. Zawsze się ktoś znajdzie taki, że pojedzie, coś tam się stanie, przydarzy, czy tutaj. No, myślę, że nie ma winnych, że to jest po prostu taka chwila, gdzie ten chłopak wziął ten samochód i tak jak tutaj pan policjant mówił, że nie wiadomo, co się stało, jak to. Może na przykład jakieś tam problemy, czy w szkole, czy z dziewczyną, czy nigdy nie wiadomo, co, kiedy i jak i pod wpływem czego, bo to też nie wiadomo. Ale myślę, że my na to większego wpływu nie mamy.
Pani Aniu, dziękuję za telefon. No, oczywiście rozumiem, że policja także bierze pod uwagę kwestie samobójcze jakieś, także mogło to być jakaś próba.
Trudno nazwać to dokładnie tak, jak pan to określił, ale no, jakby standardowym takim sposobem działania oficerów prowadzących takie śledztwa, przede wszystkim prokuratora, jest no, zbadanie tej całej sprawy pod kątem różnych aspektów. Będziemy, tak jak wspomniałem na początku, będziemy badać całą tę sytuację od momentu, kiedy ten 16-latek był w domu. Na pewno również będą te kwestie dotyczące jego ostatniego dnia, czy dni, czy tygodni życia też badane, czy właśnie nie było jakiejś takiej sytuacji, która, nazwijmy to, mogła mieć wpływ na jego stan emocjonalny. Jakaś sytuacja w szkole, poza szkołą, o czym tutaj pani przed sekundą powiedziała, to wszystko na pewno będziemy badać.
No, koniec roku szkolnego, jakby nie było. 618-654-654, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, proszę tylko przyciszyć radio.
Tak.
Proszę bardzo, już? Jesteśmy na antenie, tak.
Dzień dobry. Wojtek z tej strony.
Dzień dobry, panie Wojciech.
Słucham tej audycji i wszyscy obwiniają rodziców tego chłopaka, oczywiście racja. Ale ja mam pytanie, gdzie policja była? Ten człowiek jechał ze Środy do Poznania. To jest około 30 kilometrów. On na pewno w samym Poznaniu nie jechał 220. On tą prędkością jechał na pewno od Środy. I gdzie jest policja w tym momencie? Jeżeli ja jadę samochodem w dzień poprzedni i przekroczę 20 kilometrów, to zaraz za mną się koguty włączają. A tutaj, gdzie są policjanci? Rozumiem, że zaraz będzie tłumaczenie, że nie ma paliwa, bo paliwo drogie, bo budżetówka. Ale no, o coś tutaj chodzi, prawda?
Panie Wojtku, dziękuję za ten telefon.
Ja oczywiście chcę powiedzieć, że policjanci każdego dnia pełnią służbę na wielu wielkopolskich drogach. Mamy na terenie Wielkopolski około 170 tysięcy kilometrów różnych dróg, począwszy od dróg, od autostrad, od dróg ekspresowych, kończywszy na wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Chyba byłoby sytuacją absurdalną, gdybyśmy na każdej tej drodze, na każdym kilometrze musieli postawić policjanta tylko po to, żeby pilnował każdego z nas. Tak jak wspomniałem, nasi funkcjonariusze interweniują każdego dnia setki razy właśnie w stosunku do kierowców, którzy przekraczają prędkość bądź w jakikolwiek inny sposób łamią przepisy, zagrażając bezpieczeństwu innych kierowców. Niejednokrotnie są to kierowcy, którzy właśnie z taką nadmierną prędkością jeżdżą. Ja osobiście nawet wybrałem się któregoś dnia z policjantami na poznański odcinek drogi krajowej numer 11 i przy nas po prostu jeden z kierowców jechał również ponad 220 km na godzinę i był bardzo zdziwiony, że nie stracił prawa jazdy. Nie interesowało go to, że będzie miał do zapłacenia bardzo wysoki mandat. Natomiast no, jakby doszło do niego do świadomości, że znajdował się nie na obszarze zabudowanym, a na obszarze poza właśnie tym terenem zabudowanym i że prawka nie straci, to już kompletnie był zadowolony. Nie było dla niego problemem to, że jechał szybko i że będzie musiał dużo zapłacić. Więc są problemy, które muszą być rozwiązane na drodze ustawowo, właśnie takiej sankcyjnej, ale też to, co powiedział jeden z przedmówców, że jest ważna edukacja, zmiana mentalności kierowców, no bo ja nie wyobrażam sobie, że finalnie doprowadzimy jako społeczeństwo do takiej sytuacji, że ustawodawca nałoży obowiązek, nie wiem, zainstalowania w każdym samochodzie takiego systemu, że samochód sam będzie po prostu hamował w momencie, kiedy się pojawi ograniczenie prędkości.
Tak się zastanawiam jeszcze odnośnie jakiejkolwiek reakcji. Jeżeli on z Środy Wielkopolskiej wyjechał, jechał z taką prędkością do Poznania, to zajęło mu to, liczę tak trochę w głowie, ale około 9 minut?
No to wszystko zależy.
Proszę Państwa, czas na reakcję. Nawet jeżeli ktoś to widział, nawet zadzwonił na policję, to właściwie to...
To wszystko zależy, dokładnie będzie to zbadane. To wszystko zależy, gdzie on tak naprawdę się rozpędzał, bo przecież mógł to zrobić...
Od kurnika mógł to zrobić.
Wręcz, no nie wiem, od Szczepankowa chociażby, tak, 2 kilometry wcześniej, więc to jest gdybanie, to jest moim zdaniem troszeczkę zbyt wczesne, kiedy nie znamy wszystkich faktów, a podkreślam, że one będą dokładnie zbadane w trakcie śledztwa.
Zanim kolejny telefon, bo dzwonią Państwo, jeszcze chciałbym poprosić tutaj Łukasza Zboralskiego, redaktora naczelnego portalu BRD24, bo wspominał Pan o tych takich mechanicznych sposobach na jakby przyhamowanie. Czy infrastrukturalnie jesteśmy w ogóle w stanie zapobiec takim wypadkom?
No my możemy regulować tylko system zarządzania ruchem na drogach, czy też nadzoru na drogach, kształcenia kierowców. Możemy zrobić dużo, żeby ryzyko wypadków eliminować i zmniejszać. I to się udaje. To nie oznacza od razu, że jesteśmy w stanie zapobiec skrajnym zachowaniom wszystkich ludzi, którzy znajdują się na drogach. No, na przykład nie jesteśmy w stanie zapanować nad wszystkimi kierowcami, którzy kiedyś tam wyjdą z domu, wsiądą i pojadą po pijanemu albo pojadą 200 kilometrów przez miasto. Jesteśmy w stanie w jakimś stopniu hamować te zapędy. No bo jak ukształtujemy dobrze drogi miejskie, jak mamy fotoradary, to wiemy, że one działają na ludzi i że w miejscach, w których dochodziło do wypadków, ta liczba wypadków się zmniejsza. Wiemy też na przykład, że jeśli mamy jakieś konkretne miejsca w mieście, na przykład, które sukcesywnie dochodzi do wypadków, no to możemy tam działać, bo wiemy, że tam coś niedobrego się dzieje i coś możemy zmienić. Ale nie jesteśmy w stanie wsadzić chipa do głowy każdemu człowiekowi, żeby kontrolować jego zachowania. I tutaj jest takie, no, czasami to jest populistycznie umowane tak, że no jeśli i tak dochodzi do takich wypadków albo ktoś robi coś takiego skrajnego na drodze, no to przecież mandaty nie mają sensu, wysokość kar nie ma sensu i tak dalej. No to jest oczywiście nieprawda, bo my widzimy, że te narzędzia, które mamy, pozwalają nam ograniczyć liczbę wypadków, śmierci i rannych na drogach, natomiast oczywiście nie pozwalają nam zapanować nad każdym człowiekiem.
A czy można w takim razie zapobiegać niewątpliwie rzadkim takim wypadkom, ale się zdarzają, bardziej wchodząc w naszą prywatność? Mam na myśli właśnie czujniki, na przykład niepapilarne kierowcy samochodu, jeśli nie ma prawa jazdy, nie uruchomi auta, albo ograniczniki prędkości w samochodzie.
No to, co pan mówi, jak możemy jeszcze, zakładając kolejne blokady, eliminować takich kierowców jak 16-latek, który jedzie 200 km przez miasto? Pewnie możemy. Ja uważam, że już dzisiaj bez problemu przemysł motoryzacyjny może montować ograniczniki prędkości, mógł robić to sam. Na przykład oparte o GPS, kiedy wjeżdża się do jakiegoś państwa, to auto nie powinno móc przekraczać maksymalnej prędkości dozwolonej w tym kraju. To nie jest problem, żeby jeśli się wjeżdża do Polski, nie można było jechać więcej niż 140, bo więcej zgodnie z prawem w naszym kraju jechać nie można. To tylko, że no niestety przemysł motoryzacyjny tego nigdy nie chciał i z wielkim trudem, jak Unia wywalczyła montowanie automatycznych ograniczników prędkości, które będzie można jednak jako kierowca wyłączyć i pokonać ten system, no to wykastrowano to najbardziej jak można było. Dlatego, że przemysł motoryzacyjny przez dekady ludziom sprzedawał emocje. Przecież jeśli ktoś sprzedaje ludziom sportowe, w cudzysłowie, auto, kombi rodzinne, sportowe, no to po co są takie samochody, których nie można cywilnie tak naprawdę wykorzystać? Po co? Po co są emocje? No i oczywiście myślę, że to znowu będzie pewne ograniczenie, ale niedoskonałe. No możemy pewnie zrobić tak, żeby te samochody nie jechały więcej niż 140, ale nawet 140 można wyrządzić poważne problemy. Możemy pewnie zrobić tak, żeby i odcisk palca albo jakiś dowód elektroniczny uruchamiał samochód, ale znowu znajdzie się pewnie jeszcze jakiś tam dziura w systemie, że ktoś dorosły uruchomi ten samochód za kogoś, albo ktoś pijany komuś, drugiemu pijanemu i tak dalej. Więc są szanse na to, że będziemy zacieśniać tę kontrolę wciąż, no ale to nigdy nie będzie pełne i zresztą chyba jako ludzie też nie chcemy pełnej inwigilacji, nawet gdyby to oznaczało zupełnie zero takich zachowań.
Bardzo dziękuję. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. Czyli co, bezsilni jesteśmy, proszę Państwa. Pani Tereso, witam.
Dzień dobry, witam panu serdecznie i słuchaczy również. Nasunął mi się taki pomysł, jak słuchałam tej audycji, nie wiem, może infantylny. Są takie kamery internetowe, przez które można obserwować na przykład Zakopane, Krupówki czy coś tam. I w Poznaniu przydałyby się takie kamery internetowe, myślę, dla policji, gdzie by siedział przed monitorem policjant i jakby widział takie zdarzenie czy podobne, na przykład na Grunwaldzkiej nieraz w nocy słyszę, że samochody się ścigają, bo to na pewno na Grunwaldzkiej słychać, bo ja tu w pobliżu mieszkam i policjant widzi takie zdarzenie i natychmiast wysyła tam radiowóz 1 czy 2. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie, ale kilka takich kamer wnieście, w takich głównych ulicach.
Pani Tereso, ja nie wiem, ile kamer w Poznaniu jest, ale to są setki na
około
pewno.
Około 1000.
Tak.
Samych już kamer monitoringu miejskiego mamy już około 900.
Natomiast ale ja mówię o tych głównych ulicach, o tych głównych, tych najgłówniejszych, czyli Dąbrowskiego, czyli gdzieś tam Grunwaldzka, czyli Głogowska, czyli Królowej Jadwigi. No i jak na tych ulicach się pojawi ktoś, kto jedzie jak, przepraszam, idiota, no to policjant może wysłać.
Pani Tereso, dziękuję za ten telefon. Spróbujmy taki eksperyment myślowy sobie zrobić, panie inspektorze. No i dajmy na to, że na przykład policja akurat stałaby w tym miejscu, w którym był ten taksówkarz wczoraj i próbowała zatrzymać tego kierowcę.
No znane są takie sytuacje. Na szczęście nie dotknęły one tutaj naszych policjantów z Poznania i z Wielkopolski, ale były takie wypadki, w których policjanci byli bardzo poważnie ranni, kiedy na przykład zatrzymali do kontroli, kontrolowali inny pojazd na poboczu drogi i w ich radiowóz uderzał inny samochód z innym kierowcą za kółkiem, więc no oczywiście możemy pogdybać, natomiast ja myślę w ten sposób, że trzeba jednak mimo wszystko każdą taką sytuację traktować indywidualnie. I tutaj zgadzam się oczywiście z panem Zboralskim, ma rację, że nie ma na świecie żadnych takich stuprocentowych sposobów na to, żeby ograniczać pewne zachowanie kierowców. Oczywiście jest to cały kompleks różnych działań, począwszy od edukacji, a kończywszy na infrastrukturze, bądź też innych rozwiązaniach. Ja uważam, że na przykład rozwiązania stosowane przez Holandię są moim zdaniem chyba dość ciekawe, natomiast są one dość kosztowne. Holendrzy od pewnego czasu instalują na coraz większej liczbie odcinków dróg systemy inteligentnych kamer. One rejestrują moment wjazdu samochodu na taką drogę i moment, kiedy ten samochód tę drogę opuszcza, sczytując tablice rejestracyjne. I
ale system nie zatrzyma tego kierowcy, tylko co najwyżej
ale system,
mandat.
Ale system przeliczy, czy samochód jechał z dozwoloną średnią prędkością, czy ją przekroczył, i wówczas, pieniądze znikają z konta właściciela samochodu, nie ma żadnej tam procedury, żadnego postępowania, po prostu system stwierdza, że samochód jechał za szybko, kosztuje to 100 euro i znikają pieniądze z konta. I zapewniam, że po jednej takiej sytuacji, być może po dwóch, właściciel takiego samochodu po pierwsze zastanowi się, komu udostępnia swój samochód, albo dostanie kubeł zimnej wody na głowę i sam stwierdzi po prostu, że musi się pilnować jeżdżąc po holenderskich drogach. Holendrzy kochają samochody, ale oni płacą miliard euro rocznie właśnie takich kar za przekraczanie prędkości. Są to potężne pieniądze, ponieważ system tak działa, że jest on bezwzględny. A w kontekście, czy w kontrze do tego, co powiedziałem przed sekundą, wyobraźmy sobie, jak działa bezpieczeństwo na drogach w krajach skandynawskich. Tam nie ma żadnych systemów. Ograniczone są liczby fotoradarów. Po prostu społeczeństwo jest tak wyedukowane i tak nauczone, że w momencie, kiedy wsiadam za kierownicę samochodu i wyjeżdżam na norweskie drogi, po prostu jadę jak stanowią przepisy. Koniec, kropka.
Powyżej 120 na godzinę na autostradzie rzadko się zdarza ktoś, kto jedzie, a jeżeli już to jedzie, rzeczywiście 130, ewentualnie 140 max. Panie Pawle, dzień dobry.
Dzień dobry, ja bardzo się cieszę, że taka dyskusja jednak pomimo wszystko dzisiaj powstała, bo jest to oczywiście wielka tragedia dla zarówno ofiary, jak i sprawcy, chociaż wiadomo, że na tym etapie jeszcze ciężko mówić, kto kim jest. Natomiast ja się cieszę dlatego, że zadali Państwo pytanie, jak można tego uniknąć, tak? Tutaj prześcigamy się wszyscy w wymyślaniu sposobów na ograniczenie, na ukaranie, na pieniążki. A tak naprawdę, drodzy Państwo, w tym wszystkim jest bardzo prosta sprawa. A mianowicie żyjemy w realiach i w czasach i w systemie, który jest całkowicie oderwany od moralności i od zdrowego kręgosłupa moralnego. Mianowicie wypuszczamy ze szkoły dzieci 17-18-letnie, które ani jednej godziny, zaznaczam, jako prawnik z wykształcenia, nie miały propedeutyki prawa. Czyli wypuszczamy w życie ludzi dorosłych, od których wymagamy tysięcy, dziesiątek tysięcy przepisów, jednocześnie nie poświęcając im ani godziny na to, jak te przepisy wyglądają, kiedy i dlaczego od nich się będzie egzekwować. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że nie da się u ludzi na świecie, a jest nas 10 milionów w Polsce, wymagać zabezpieczeniami technicznymi przestrzegania moralności. Moralność można albo w społeczeństwie i w człowieku pobudzić i wzbudzić i ewentualnie ją mieć, albo nie. To oznacza, że jeżeli byśmy naciskali przez wychowanie, przez wszystkiego tego rodzaju także audycje, przez szkołę, przez każde możliwe jedno zachowanie na co dzień, nacisku na szacunek do innego człowieka, na moralność, na zdrowy kręgosłup moralny, jeszcze raz powtórzę, czyli nie jedź tak szybko, bo zrobisz komuś krzywdę, nie podjeżdżaj komuś pod zderzak na autostradzie przy 140, bo to zakrawa na bycie nie do końca sprawnym psychicznie i tak dalej, czyli wyobrażaj sobie, co ty możesz komuś innemu zrobić. Gdybyśmy do tego doprowadzili, być może tak jak pan Borowiak powiedział, nie wiem, może w Szwecji tak to działa, to wtedy nie mielibyśmy dziesiątek tysięcy tego typu przykładów. Dlatego, że tak jak nie można sprzedawać samochodów i dopuszczać ich do ruchu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś będzie jeździł 120 na godzinę, bo jak on pojedzie 120 na godzinę na Świętym Marcinie, to też jest tragedia gotowa. Tak samo jak nie można sprzedawać noży do krojenia chleba z zastrzeżeniem prawnym, że uwaga, one służą tylko do krojenia chleba, jednak co chwilę gdzieś się słyszy, że posłużyły niestety do czegoś innego. Tak samo jest z tą sytuacją. Tylko i wyłącznie zdrowi, moralnie ludzie powinni uczestniczyć w pełni praw społecznych. I wtedy sprawa by była wyprostowana pod każdym jednym względem. Tak samo tego tragicznego wypadku, tak samo tysięcy innych przykrych wydarzeń, których jesteśmy na co dzień świadkiem. I niestety, moi drodzy Państwo, to jest jedyny ratunek zarówno dla takiego społeczeństwa, które chce się cieszyć wolnościami, jak i w ogóle, być może przesadzam, ale realnie rzecz biorąc, dla przyszłych pokoleń. Tak jest moje zdanie. Dziękuję za tą wspaniałą...
Panie Pawle, tak sobie myślę o tym, czym pan mówi. To jest świetny pomysł, tylko że to na pewno nie jest doraźny pomysł. To jest praca u podstaw, tak? To jest taka praca na lata, na długie lata.
Oczywiście.
Natomiast absolutnie się z panem zgadzam z tym, że elementy prawa w szkole powinny być wprowadzone, zwłaszcza w szkole średniej, gdzie te dzieciaki zaczynają wkraczać w okres, kiedy ta odpowiedzialność prawna...
I szacunek ich... do prawa przede wszystkim.
I szacunek. Tak. Oczywiście,
tak, bo to wiele razy spotykamy się z taką sytuacją, że ludzie uczestniczący w różnej debacie, na przykład internetowej najczęściej, bo to a ta anonimowość internetowa dodaje wielu odwagi, że jakby kwestionuje w ogóle przepis prawa. Prawo jest nie po to, żeby utrudniać ludziom życie, tylko regulować pewne kwestie, ale tego szacunku ja na przykład bardzo często nie widzę.
No, bo to wynika jakby z naturalnej, takiej chyba charakterystycznej dla Polski postsolidarnościowej, nie wiem, mentalności, że a ja to i tak zrobię swoje, tak? Natomiast ja jeszcze raz powtarzam.
Trole internetowe są na całym świecie, proszę państwa.
Gdybyśmy my od początku, ja wiem, że to jest tak, jak pan redaktor mówi i pan Borowiak mówi, to nie jest na jutro, natomiast gdybyśmy my od początku zdecydowali się na kształcenie przyszłych pokoleń, na kształcenie przyszłych obywateli, ludzi, głosujących, nie wiem, piszących, nieważne kogo, pracujących, w kierunku zwracania im uwagi na to, że istnieje inny człowiek, że istnieje szacunek do niego i nadużywanie pewnych zasadniczych, podstawowych praw może doprowadzić do tragedii innego człowieka, tak jak w tym wypadku, to przestalibyśmy zastanawiać się nad tym, jakie ograniczenia techniczne montować w samochodach, tylko wiedzielibyśmy, że grom społeczeństwa ma naturalny, moralny hamulec co do takich zachowań.
Panie Pawle, i bardzo panu dziękujemy.
Uprzejmie dziękuję.
To się od razu skojarzenie nasuwa, że w przypadku katastrof lotniczych najczęściej jednak błąd ludzki jest też przyczyną największych katastrof. Niestety, a nie awaria samolotu. Pani Alicja, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam inną wersję wydarzeń. Nie znaczy, że tak było, ale mam wrażenie, że rodzice spali w jednym pokoju, chłopak spał w drugim, miał laptopa i był mistrzem kierownicy. Po prostu w tej grze szalał i uznał w pewnym momencie, że on w realnym świecie też będzie mistrzem. Więc sobie po cichutku wstał, wziął samochód, no i był mistrzem. Nie wiem, czy
czyli
tak
mówiąc
było,
krótko, pani Alicjo, myśli pani, że świat wirtualny
tak.
mógł tutaj
tak.
być sprawcą?
Takie mam wrażenie, bo to w tym wieku chłopcy no po prostu grają w różne gry i też
no, tylko, że
po drodze
tej
są
nie ma więcej niż jednego życia, niestety. Dziękuję,
no,
pani Alicjo, za ten telefon. Panie inspektorze, mówiąc krótko, właściwie rozmawiamy dzisiaj o tym wypadku. Są ogromne emocje, bo państwo dzwonią cały czas, wszystkie linie są zablokowane. Dzisiaj i wczoraj też było widać w internecie, to wrzało. No i za kilka dni pewnie dowiemy się, że pewnie był pogrzeb jednego i drugiego mężczyzny. I właściwie koniec, tak, tej historii, no bo tutaj nie będzie żadnego procesu, nie będzie żadnego, tak jak w przypadku różnych innych wypadków, nie będzie można nawiązać do tego. Właściwie jak zapałka, płomień pojawi się i za chwilę zniknie.
Ja mam nadzieję, że z jednej strony będzie taka sytuacja, że zarówno właśnie wy dziennikarze, ale też i opinia publiczna być może w którymś momencie będzie chciała się dowiedzieć, jakie są ustalenia tego śledztwa prokuratorskiego i zostanie to w sposób taki sensowny przedstawione. Natomiast wydaje mi się, że to zainteresowanie ogromne opinii publicznej tym, co się wydarzyło wczoraj, na pewno nie pozostanie bez takiego efektu, że jednak toczy się ta dyskusja tutaj teraz w radiu, ale też ja rozmawiałem u siebie nawet w domu z moją najbliższą rodziną o tym wypadku. Jednak pozostanie jakaś refleksja z tego wszystkiego, co się wydarzyło. Być może dla wielu ludzi, również w tym młodych, będzie miała to znaczenie, ta cała sytuacja i być może no chociaż w przyszłości uchronimy się przed tego typu zdarzeniem.
To jest oczywiście bardzo trudno wyobrazić sobie, co czuje rodzina tego, zwłaszcza 21-letniego kierowcy, bo o nim właściwie dzisiaj prawie w ogóle nie rozmawiamy. Właściwie najbardziej niesprawiedliwa ofiara tego zdarzenia. Być może podjechał tam odpocząć, być może czekał na klienta, jak pan mówił.
Być może była chwilę awaria samochodu, także no, to będziemy dokładnie wszystko sprawdzać.
I być może nawet nie wiedział, co się dzieje, bo to było tak, jakby rzeczywiście spadło coś z nieba na niego. To uderzenie było tak silne, że ten samochód, ile metrów tam pamiętam.
Około 60 metrów ta Skoda została odrzucona dokładnie z tego miejsca, w którym została zaparkowana.
A to Audi, rozumiem, prawa fizyki, ono zostało mniej więcej w miejscu, które uderzyło tam.
Tak, rzeczywiście
przejęło całą energię. No,
rzeczywiście tak to mniej więcej wyglądało. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że przód samochodu, w tym przypadku Audi, jednak ma różne strefy zgniotu, zderzaki, jest silnik, cała ta
zabudowa. Sam fakt, że był reanimowany ten chłopak. To
tak, natomiast no, każdy samochód od bagażnika nie ma aż takiej rozbudowanej konstrukcji. Tam są po prostu tylko blachy, można powiedzieć, więc widać to na tym zdjęciu, na jedynym zdjęciu, które zostało opublikowane, że uszkodzenia tej Skody są po prostu ogromne. No i dlatego też mamy taką sytuację, że zginął młody 21-latek, niewinna ofiara całej tej sytuacji.
Proszę Państwa, no cóż, jeżeli mają Państwo dzieci w tym wieku, to chyba trzeba porozmawiać. Tak po prostu może ta audycja jakoś natchnie Państwa do takiej rozmowy. Bardzo dziękujemy. Młodszy inspektor Andrzej Borowiek, rzecznik Wielkopolskiej Policji.
Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję
za rozmowę.
Wojciech Chmielewski, zapraszam Państwa w piątek, w środku dnia, kolejne wydanie.